ogrodzie wiary.
Gościem magazynu katolickiego w Polskim Radiu Rzeszów jest ojciec Celestyn Cebula, Bernardyn. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spotykamy się w uroczystość zesłania Ducha Świętego i temu tematowi, postaci, zagadnieniu poświęcimy naszą rozmowę. Dary Ducha Świętego, chyba to są trochę tajemnicze obszary chrześcijaństwa. Coś się pamięta z katechezy, ale im więcej lat mija, tym bardziej się troszkę zacierają pewne prawdy, a bardzo istotne.
Myślę, że w ogóle o osobie Ducha Świętego to mało poświęcamy mu miejsca. Natomiast Duch Święty jest duszą samego Kościoła i trudno jest w ogóle mówić o wierze bez Ducha Świętego. To jest troszkę tak, jakbyśmy mówili o samochodzie, a do silnika nie wlali w ogóle paliwa. Chociaż z zewnątrz, czy jest w nim paliwo, czy nie ma, to tego nie widzimy. Ten samochód wygląda tak samo i troszkę tak samo jest z naszą wiarą, że z zewnątrz, czy żyjemy w Duchu Świętym, czy bez Ducha Świętego, to tego na pierwszy rzut oka nie widać. No ale jest to taki element kluczowy, czy my żyjemy w Duchu Świętym, czy nie. Bez Ducha Świętego to ostatecznie nasza wiara staje się tylko jakimś formalizmem, staje się zbiorem przykazań, praw, nakazów, ale nie ma czegoś, co można nazwać wewnętrznym sercem naszej wiary. Więc ta dzisiejsza uroczystość, zesłanie Ducha Świętego, jest rzeczywiście czymś koniecznym, czymś, o czym Chrystus zresztą mówił swoim uczniom przed odejściem, że jeżeli Duch Święty nie przyjdzie, nie dokona się posłanie uczniów na świat. Oni nie będą mogli głosić Ewangelii, bo nie będą mieli w sobie tej mocy, którą On daje.
Wiemy, że zesłanie Ducha Świętego już nastąpiło dziś po prostu w kalendarium roku kościelnego. Wspominamy to wydarzenie, ale też realnie i prawdziwie modlimy się o te dary Ducha Świętego, o jakieś oświecenie dla nas, o moc, o siłę. Dlaczego akurat o takich, a nie innych darach Ducha Świętego mówimy w chrześcijaństwie i coś, co akurat moją uwagę zwraca, nie przymioty, właściwości, ale dary, to zupełnie inaczej ustawia naszą czujność.
To może takie trzy rzeczy. Po pierwsze, to warto zwrócić uwagę na modlitwę, która jest dzisiaj, w dzisiejsze święto, odmawiana przez kapłana podczas mszy przed czytaniami w kolekcie. Tam są takie słowa, gdzie kapłan modli się, wspominając właśnie wydarzenie zesłania Ducha Świętego, ale jednocześnie tam dodaje takie słowa: dokonaj także dziś w sercach wiernych tego, czego zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Czyli Duch Święty został nam dany, ale chyba jeszcze lepiej byłoby powiedzieć, że On jest nam dawany nieustannie, że to się zaczęło w dniu zesłania Ducha Świętego, ale potem nieustannie dokonuje się każdego dnia. I to też widać bardzo dobrze w Dziejach Apostolskich, że to zesłanie Ducha Świętego jakby powtarzało się co jakiś czas. Ono ciągle umacnia, ciągle się dokonuje w uczniach. Druga rzecz jest z tym związana właśnie, dlaczego mówimy o darze, bo dar w swojej definicji, można powiedzieć, ma to, że jest za darmo, że jest niezasłużony. Uczniowie nie zasłużyli sobie na dary Ducha Świętego. To nie jest nasza zasługa. To nie jest tak, że uczniowie po prostu za dobre sprawowanie otrzymali Ducha Świętego i Jego moc. No i Pan Jezus powiedział, no to żeście sobie zasłużyli, to macie i teraz głoście Ewangelię. Wręcz przeciwnie, oni pokazali pod krzyżem najmocniej, że sobie niczym nie zasłużyli na ten dar. Właśnie, bo na dar nie da się zasłużyć, ale można go przyjąć. I to jest postawa, którą zawsze Kościół, my jako Kościół powinniśmy mieć, że my otwieramy swoje puste ręce i czekamy na to, aż Duch Święty na nas przyjdzie. I On przychodzi rzeczywiście zawsze, ale w sercach, które same z siebie są puste. A dlaczego mówimy o tych siedmiu darach Ducha Świętego? Biblijnym fundamentem do tego jest Księga Izajasza, gdzie mowa jest o tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to spocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości, rozumu, rady, męstwa, Duch wiedzy, bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej, w przykładzie na język łaciński, to drugie bojaźń pańska jest przetłumaczone jako pobożność. Stąd mamy te siedem darów Ducha Świętego.
Wiemy, że dar jest czymś niezasłużonym, niewypracowanym przez nas. Dar się przyjmuje, ale żeby przyjąć, coś, co jest darem, trzeba mieć świadomość, co ja przyjmuję, chociaż mieć jakiś przebłysk myśli, no bo jeśli nie wiem, że jakiś dar na mnie czeka, to go po prostu nie przyjmę. Od czego można by zacząć tą drogę ku śmiałemu przyjmowaniu darów Ducha Świętego?
Przypomina mi się taka historia, którą kiedyś słyszałem, jednej z amerykańskich charyzmatyczek, kobiety, która była odpowiedzialna za ruch odnowy w Duchu Świętym w całej Ameryce. Ona opowiadała, że przyszła swoją taką bardzo długą drogę w ogóle do wiary. Mówi, byłam zupełnie niewierząca, zupełnie nie wierzyłam w Boga ani Bogu. Wręcz przeciwnie, byłam taką wojującą ateistką. I kiedy byłam w tym wieku takim nastoletnim czy wczesnostudyjnym, to umierała moja babcia i ta babcia na łożu śmierci poprosiła mnie o jedną rzecz. Powiedziała, proszę Cię, każdego dnia powtarzaj trzy słowa. Przyjdź, Duchu Święty. I ona mówi, nie wierzyłam w to zupełnie, ale bardzo babcię kochałam, więc jej to obiecałam. I mówi, więc tak codziennie mówiłam. I to było jak kropla, która drążyła skałę mojego serca. I myślę, że ta opowieść to tak świetnie pokazuje od tego, od czego zacząć. Po prostu od tego, żeby wzywać. Przyjdź. Niech to się dokonuje codziennie, spokojnie, powoli. On będzie przychodził. Z naszej strony to, co my możemy dać, to naszą zgodę woli, choćby takie lekko uchylone drzwi na to, że jesteśmy otwarci na to, co Pan Bóg może nam dać i czas, a reszta już należy do Niego.
Nawiązując do przykładu, do tej krótkiej historii, którą ojciec przytoczył, kobieta, która powtarzała te trzy słowa codziennie, przyjdź Duchu Święty, nie była przekonana co do mocy tych słów i mocy tego, kogo wzywa, a jednak stało się coś wyjątkowego w jej życiu. Może ktoś, kto nas słucha, ma podobną historię, po prostu nie ma przekonania, może się boi, może myśli, że jestem już tak daleko i tak wiele złych rzeczy się stało, że wzywać Ducha Świętego może ci lepsi, może ci bardziej czyści.
Gdybyśmy czekali tylko na tych bardziej czystych, To prawdopodobnie nikt z nas nie mógłby wzywać Ducha Świętego, no bo On przychodzi właśnie, to jest jedno z Jego najważniejszych imion, o których mówi Pan Jezus, czyli paraklet. Paraklet jest takie bardzo szerokie słowo, które można tłumaczyć, najczęściej chyba je tłumaczymy jako pocieszyciel. Paraklet to była taka funkcja w starożytności, kogoś, kto stawał za osobą oskarżoną o coś, co zrobiła źle w sądzie, kładł rękę na jej ramieniu i mówił, poświadczam za nią. To była osoba, która miała jakąś bardzo dużą estymę, renomę społeczną i w momencie, kiedy ona poświadczała, to nawet jeśli ta osoba ewidentnie uczyniła coś bardzo złego, to była usprawiedliwiana. I Jezus to imię, można powiedzieć, tę funkcję daje Duchowi Świętemu, to znaczy mówi, że Duch Święty jest tym, który staje za nami. Choćbyśmy byli oskarżeni przez nasz grzech, przez naszą historię, przez naszą słabość i On nas usprawiedliwia. Kiedyś słyszałem takie zdanie, które też głęboko mi w sercu zapadło. Z czym różni się działanie dobrego ducha od złego? Nie? Diabeł jest tym, który oskarża, jest oskarżycielem. Natomiast Duch Święty jest tym, który usprawiedliwia, który szuka dobra w nas, który chce nas, nawet jeśli uczyniliśmy konkretne zło, chce nas podnieść, chce przywrócić nam godność. Więc im bardziej nie, w nas woła nasza ciemność czy nasz grzech, tym bardziej potrzebujemy Ducha Świętego, żeby On nas przekonał o tym, że jest dla nas wyjście.
Ojciec Celestyn Cebula z klasztoru Bernardynów w Rzeszowie jest dziś gościem programu. Rozmawiamy i tłumaczymy ważne pojęcia związane z osobą Ducha Świętego.
W ogrodzie wiary.
Przeróżne aspekty religijności i obszary wiary potem też często mają swoje ilustracje. No pewnie dlatego, żeby było trochę łatwiej, żeby nam wyobraźnia nasza, nasze zmysły pomogły w tym labiryncie bosko-ludzkim. Gdy mowa o Duchu Świętym, to często są przedstawienia postaci gołębicy, albo języków ognia, albo jakiegoś podmuchu wiatru, to akurat nie za łatwo zilustrować, ale na przykład mamy jakieś poruszające się listki, czy tego typu rzeczy. No to są pewne obrazki. Jak przejść od tego etapu obrazowania Ducha Świętego do świadomości, że mamy do czynienia z Trójcą Świętą, z Bogiem?
Nie przechodziłbym może tak całkiem lekko obok tych obrazów, bo my zawsze zaczynamy od tego, co zmysłowe, nie? Kiedy dziecko chce pokazać swojej mamie, że ją kocha, to maluje serce. I oczywiście to nie chodzi o to, że nie myśli o narządzie serca, natomiast jest to symbol i on jest bardzo ważny. My tymi symbolami się posługujemy, kiedy chcemy wyrazić pewne rzeczywistości, które istnieją, które są no, niezwykle ważne, ale których no, nie da się w sposób taki fizyczny przedstawić. Duch Święty jest duchem. Natomiast te symbole mają w sobie ogromny taki ładunek, myślę nieco nawet taki poetycki, który pozwala nam wyrazić tajemnicę i który może nas poprowadzić dalej. To troszkę jak kiedy chcemy przekazać jakieś najsilniejsze w nas doświadczenia, uczucia, emocje, piszemy wiersze. Ja niekiedy swoim uczniom, kiedy chcę przedstawić tajemnicę Ducha Świętego, to zaczynam od jakiegoś wiersza, na przykład od wiersza Wisławy Szymborskiej, dość znanego dzięki piosence Sanach. Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. To jest pewien symbol, no bo ta róża nie wpadła przez to okno, to w ogóle nie chodzi tam o róże, ale chodzi o to, że to, co się w niej stało, można porównać do takiego symbolu, który my wtedy łapiemy, jak on jest głęboki w treści, co się tak naprawdę dokonało w podmiocie lirycznym, który pisze ten wiersz. I tak samo jak my chcemy powiedzieć, czego dokonuje w nas, w Kościele, w każdym człowieku Duch Święty, no to też możemy się uciec tylko do porównań, że to jest tak jak ogień, który nagle zapala serce. To jest jak woda, która na pustynię spieczony grunt pada i sprawia, że nagle może zacząć coś rosnąć. To jest jak wiatr, który powoduje ruch, który nie pozwala człowiekowi stać w miejscu. Więc myślę, że jak przejść od tych symboli? No chyba trzeba od nich zacząć, ale próbować odnaleźć, jakoś wzywając Ducha Świętego, który z tych symboli najbliżej jest określenia tego, co dzieje się we mnie. Natomiast w jaki sposób, no troszkę nasz język będzie tutaj zawsze taki słaby i ułomny. Chyba poezja jest najlepsza.
Jeśli uroczystość Ducha Świętego, to zawsze święto. Jeśli niedziela, to zawsze święto. Czym się ucieszyć i czego sobie życzyć dzisiaj?
Uczestnictwa w Trójcy Świętej. Ja wiem, że to brzmi bardzo podniośle, ale taka chyba największa radość nas jako chrześcijan polega nie tylko na tym, że my wiemy, że Duch Święty jest, że jest Bóg Ojciec, że jest Syn Boży, ale że jesteśmy zaproszeni wewnątrz tej relacji. Tydzień po zesłaniu Ducha Świętego przeżywamy Niedzielę Trójcy Świętej. Jest taki piękny obraz, a właściwie ikona Andrzeja Rublowa, bardzo znana Trójca Święta. I tam niezwykłe jest to, że kiedy się tak przypatrzy w tę ikonę, to widać, że tam jest miejsce dla czwartej osoby, to jesteśmy my. Że do tej Trójcy Świętej my jesteśmy zaproszeni, a kto nas w nią zaprasza? Właśnie Duch Święty. Duch Święty, który jest niestworzoną miłością Ojca i Syna, całą ich miłością. Przed stworzeniem świata już jest ona pomiędzy nimi i ona cała jest wylana na nas. I ten Duch Święty nas zaprasza do takiej wiecznej, niekończącej się radości bycia w środku miłości między Ojcem i Synem. Ja nie wiem, czy to da się jakoś opowiedzieć, ale można tego doświadczyć i będziemy tego doświadczać przez całą wieczność, czego i tego chyba najbardziej życzę i sobie, i każdemu, kto nas słucha.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ojciec Celestyn Cebula, Bernardyn, był gościem magazynu katolickiego. Szczęść Boże, dzięki.
Szczęść Boże, również bardzo dziękuję.